Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Trzecia edycja Biblikum Śląskiego, cykl Eklezjologia i Pneumatologia Świętego Pawła. Wykład 34. Nauka Świętego Pawła o Kościele. Część pierwsza. Naukę Świętego Pawła o Kościele spotykamy niemal we wszystkich jego pismach. Dzisiaj jednak egzegeci list do Efezjan, który nazwać by można pismem o Kościele, uważają za popawłowy. Również listy pasterskie, które wiele mówią o Kościele, uważa się za popawłowe. W związku z tym, z racji metodologicznych, uważam, że główny tytuł obejmuje całość, gdyż zarówno w liście do Efezjan, jak i w listach pasterskich w jakiś sposób zawarte są wcześniejsze myśli apostoła narodów o Kościele. List do Efezjan udoskonala je zwłaszcza w aspekcie relacji Chrystusa do Kościoła, a listy pasterskie pragną je przystosować do sytuacji gmin chrześcijańskich, która wytworzyła się pod koniec pierwszego stulecia, kiedy Kościół wchodził w erę stabilizacji i zachowując swoją prężność i dynamikę, musiał także pomyśleć o ustaleniu urzędów i hierarchii. Z tych to przyczyn część Ad Deum posiada trzy rozdziały. Pierwszy nosi tytuł Pisma Świętego Pawła, drugi List do Efezjan, a trzeci Listy Pasterskie. Rozdział pierwszy. Listy Pawłowe. Punkt pierwszy. Uniwersalizm zbawczy u podstaw eklezjologii Świętego Pawła. Nauka Świętego Pawła o Kościele nie stanowi traktatu odizolowanego od jego nauki o zbawieniu. W Bożym dziele zbawienia, które dokonało się w Chrystusie i przez Niego, Kościół posiada swoje miejsce i spełnia swoje specyficzne zadania. Dlatego też rozdział pierwszy rozpoczynamy zagadnieniem należącym bardziej do traktatu o soteriologii niż eklezjologii, by już w dalszych punktach przejść do zasadniczych zagadnień ściśle związanych z tematem. Wydaje się, że u podstaw myśli eklezjologicznych Świętego Pawła leży uniwersalizm zbawczy najbardziej rozwinięty w liście do Rzymian. W liście do Rzymian, rozdział 1, wiersz 5, apostoł mówi o nakazie głoszenia Ewangelii. Pojmuje go jako wydarzenie zbawcze wypływające z łaski Bożej, która powoduje poprzez misję wśród pogan posłuch wszystkich narodów na przepowiadanie apostoła. Zasięg przepowiadania jest więc uniwersalistyczny. Adresatów listu spotyka pochwała ze strony apostoła za to, że przykład ich wiary głośny stał się w całym świecie. Dlatego Paweł głosi Ewangelię wszystkim, Grekom i niegrekom, mądrym i prostym. Nie wstydzi się Ewangelii. Jest ona bowiem mocą Bożą, aby każdego zbawić, który uwierzy. Najpierw Żyda, ale także Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża. Najważniejsze dla koncepcji kosmicznego zasięgu Ewangelii i powszechnego ukazania się sprawiedliwości Bożej są wiersze trzeciego rozdziału, od 21 do 26. Podstawowe zresztą dla traktatu o usprawiedliwieniu w liście do Rzymian, od 1 rozdziału 18 wiersza do 8 rozdziału wiersza 39. Z przyjściem Jezusa ukazała się sprawiedliwość Boża. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, osiąga usprawiedliwienie. W tym sensie Abraham, który genealogicznie i rasowo nie ma nic wspólnego z poganami, nazwany jest ojcem licznych narodów. Ogniwem łączącym Abrahama z poganami jest wiara i jej skutek – usprawiedliwienie. Również paralela Adam-Chrystus ma na celu podkreślenie powszechności zbawienia. ósmy rozdział listu do Rzymian, ujawnia, że chodzi o kosmiczny uniwersalizm, skoro jest mowa o zbawieniu całego kosmosu i wszelkiego stworzenia. W tej powszechnej i kosmicznej perspektywie zbawienia znajdują się wierni. Stosunek Izraela do pogano-chrześcijan Paweł sprowadza do zasadniczego momentu i punktu wyjściowego, zarazem dla koncepcji o powszechnym usprawiedliwieniu. Bóg włączył wszystkich do nieposłuszeństwa, aby wszystkim okazać swoje miłosierdzie. Dlatego Paweł uważa się za sługę Jezusa Chrystusa dla pogan w dziele ewangelizacji wszystkich narodów. W jego posłudze bierze udział cały Kościół poprzez swoją modlitwę, a wywyższony Pan wielbi Boga pośród pogan. Punkt drugi. Lud Boży jako ciało Chrystusa. Zaznaczyliśmy już, że punktem wyjściowym koncepcji powszechnego usprawiedliwienia jest stwierdzenie Pawła, że zarówno Izrael, jak i pogan cechuje nieposłuszeństwo oraz że jednym i drugim Bóg okazał miłosierdzie. Jest to zasadniczy czynnik różnicujący, a zarazem jednoczący dwie jednostki przedmiotowe zbawienia – Izraela i pogan. Dalszym momentem jednoczącym jest obietnica, że w etapie końcowym zbawienia w Chrystusie zarówno Izrael, jak i poganie staną się równorzędnymi partnerami. Izrael jako dzieci obietnicy, a poganie poprzez wiarę w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, która odtąd jest także koniecznym warunkiem zbawienia dla synów obietnicy. W fazie końcowej sposób realizacji zbawienia jest więc jeden i ten sam, zarówno dla Żydów, jak i dla pogan. Droga, która dotychczas prowadziła Żydów do osiągnięcia obietnicy, mianowicie prawo i obrzezanie, wprawdzie styka się z Chrystusem, ale odtąd przestaje mieć swoją wartość. Z Chrystusem i poprzez Chrystusa zaczyna się nowa droga chrześcijańska, która jednoczy Żydów, Greków, niewolników, wolnych, mężczyzn i niewiasty. Kto więc zjednoczył się z Chrystusem, stał się z Nim i w Nim jedno. Stał się równocześnie dziedzicem obietnicy. Dlatego ściśle biorąc, Izrael dopiero poprzez Chrystusa zostaje całkowicie dowartościowany jako Izrael Boży. Izrael przyjmuje tylko nową postać, ona zaś niczym nie różni się od postaci, którą przyjmują także poganie. Otóż jedni i drudzy wspólnie stanowią ciało Chrystusa. Elementem konstytutywnym dla tego ciała Chrystusa stanowi bycie w Chrystusie, wysłużone nam poprzez krzyż Jezusowy, a uskuteczniające się poprzez wiarę i chrzest. W tym sensie można o całym Kościele powiedzieć, że jako ciało Chrystusa jest ludem Bożym. Lud Boży otrzymuje w ten sposób nowe wartości zbawcze poprzez fakt bycia w Chrystusie, w Jego ciele, którym jest Kościół. Wracając więc do pytania, w jaki sposób Izrael jako lud Boży staje się ciałem Chrystusa, należy powiedzieć, że obietnice dane kiedyś Izraelowi zostały przez Chrystusa nie tylko spełnione, ale radykalnie uskutecznione. Ponieważ Chrystus wypełnił i zrealizował obietnice, Paweł może śmiało twierdzić, że nadeszło już zbawienie. Nie znaczy to jednak, by dokonała się już ostateczna i całkowita realizacja naszego zbawienia. To, co w tej chwili posiadamy, jako będący w Chrystusie, w Jego ciele, określa święty Paweł jako zadatek. Stąd też prosty wniosek, że Paweł wszelkie myśli o ciele Chrystusa ujmuje pod kątem tej dialektycznej antycypacji ostatecznego zbawienia. Można ją nazwać eschatologią zrealizowaną z tym zastrzeżeniem, że jest to eschatologia, która przez Jezusową śmierć na krzyżu została wywołana, a zostanie całkowicie zrealizowana w przyszłości. W dalszym ciągu zastanówmy się, w jaki sposób Paweł rozwija koncepcję o ciele Chrystusa. Podpunkt A. Motyw złączenia się dwojga w jednym ciele. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, wiersze od 15 do 17. Zasadniczym tekstem w tej kwestii jest fragment pierwszego listu do Koryntian, 6 rozdział, 16 wiersz. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czy wziąwszy członki Chrystusa, będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy. Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem, jak jest powiedziane, dwoje jednym ciałem. Co z tego tekstu wynika? Najpierw to, że nawet stosunek cielesny z nierządnicą Paweł uznaje za akt, którego skutkiem jest złączenie się w jedno ciało. Trzeba jednak mieć na uwadze, że Paweł jako Żyd używa sformułowań zgodnych z antropologią żydowską, według której ciało oznaczało całego człowieka. Dwoje ludzi łączy się jakby w jednego człowieka. Oczywiście Paweł nie chce powiedzieć, iż te osoby tracą swój personalny charakter i zlewają się w jedną osobę. Co jeszcze w tym tekście uderza? Paweł z wielką swobodą mówi o członkach Chrystusa. Znaczy to, że nie w tym miejscu rozpoczyna naukę o Kościele. Musiał już wcześniej to uczynić. Nie spotykamy w tym tekście terminu ciało Chrystusa. Zawiera się jednak w sposób pośredni w sformułowaniu członki Chrystusa, który występuje również w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 27 wiersz. Z kontekstu najbliższego wynika, że Paweł, mówiąc o Jezusie, ma na uwadze wywyższonego Pana. W pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, wiersze od 15 do 17, Paweł nie rozpatruje jeszcze relacji ciało Chrystusa do wywyższonego Pana. Co zatem wynika z tych ogólnych stwierdzeń apostoła? Stosunek z nierządnicą jest wyjątkową profanacją relacji wierzącego względem Chrystusa. Apostoł prostytucję pojmuje tutaj jako stosunek z niewiastą w sensie Księgi Rodzaju, 2 rozdział, 24 wiersz. Ciekawe jednak, że apostoł nie pojmuje analogicznie związki wiernych z Chrystusem jako relacji dokonującej się w jednym ciele, lecz związanie się chrześcijan z Panem jest dziełem Ducha. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest nim jednym duchem. W ten sposób Paweł podkreśla pneumatyczny aspekt relacji chrześcijanina do swojego Pana. Krótko, chrześcijanie są członkami wywyższonego Jezusa. Unię eklezjalną warunkuje więc wywyższony Pan. W pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, wiersze od 15 do 17, nie nastąpiła zatem całkowita identyfikacja Kościoła z Kyriosem. Ta jedność chrześcijan ze swoim Panem jest dziełem Ducha. Nie został również rozwiązany problem dokładnej relacji wywyższonego Pana, pojętym indywidualnie, do Chrystusa eklezjalnego. Podpunkt B. Motyw udziału wielu w jednym chlebie. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, wiersz 16 i następne. Inny tekst, który rzutuje na koncepcję Kościoła jako ciała Chrystusa, to pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, wiersz 16 i następne. Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Spożycie chleba, o którym Paweł mówi, stanowi więcej niż fenomenologiczną spójnię gminy chrześcijańskiej. Inaczej bowiem nie mógłby Paweł mówić o jednym ciele jako o skutku współudziału w jedzeniu chleba. W 10 rozdziale, 16 wierszu apostoł powiada wyraźnie: kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Krew i ciało Chrystusa oznaczają krew wylaną i ciało wydane na krzyżu. Chodzi więc o śmierć Chrystusa. Wydaje się, że tekst ten poprzez sakramentalny jego sens, to jest fakt, że wierni spożywają rzeczywiste ciało i krew pańską, równocześnie określa udział w śmierci Chrystusa, w jej trwałych skutkach zbawczych, jak również we wspólnocie z tym, który poniósł śmierć zbawczą, czyli z ukrzyżowanym Panem. Owa koinonia, o której mówi tekst, to ścisła jedność wiernych z ukrzyżowanym Panem. Z tego wypływa dalszy wniosek. Ciało eklezjalne Chrystusa jest bardzo ściśle zespolone z ciałem ukrzyżowanego Chrystusa. Myśl tę apostoł rozwija w naukę o zastępczej śmierci Chrystusa za nas, za wielu. Śmierć Chrystusa zbawia wiernych jako z Nim współumierających. Formą tego współumierania z Chrystusem jest więc we wspólnocie oprócz Chrztu Świętego także sakramentalny udział w ciele i krwi pańskiej w czasie uczty eucharystycznej. Jeśli więc społeczność chrześcijańska żyje Eucharystią, przeżywa każdorazowo swoją jedność eklezjalną, która wypływa ze współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jedność gminy zatem staje się warunkiem współudziału w egzystencji z ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. Podpunkt C. Motyw grupy ludzi przedstawionej jako jeden organizm. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wiersze od 12 do 27. Kontekst wyprzedzający pouczenie zawarte w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 12, wiersze od 12 do 27, traktuje o różności różnych charyzmatów i funkcji w gminie. Wszystkie one jednak mają swoje źródło w jednym duchu, który jest nieskrępowany w wolności rozdawania łask. Następuje porównanie jedności członków ciała w jednym organizmie, znane w starożytności dla podkreślenia scalonej grupy osób. Część, którą stanowi 12 rozdział, wiersze od 22 do 27, rozpoczyna znamienne zdanie. Tak jak ciało jest jedno i ma liczne członki, a członki ciała, jakkolwiek są liczne, stanowią jedno tylko ciało, tak też jest z Chrystusem. Nie można rozstrzygnąć, czy Paweł, mówiąc o Chrystusie, ma na uwadze aspekt indywidualny, czyli wywyższonego Pana, który stanowi eklezjalne ciało Chrystusa, czy Paweł pomija zupełnie pierwszy aspekt, myśląc od razu o uniwersalnym ciele Chrystusa, podsuwając myśl o przyrównaniu Kościoła do Chrystusa. Z wiersza 13 wynikałby bardziej drugi aspekt. Jest tu bowiem mowa o jednym duchu, który chrześcijanin poprzez chrzest włącza w jeden eklezjalny organizm. Już sam fakt, że jeden duch włącza wiernych do jednego organizmu, nie pozwala wierszy od 14 do 26 traktować jako czysty obraz czy porównanie. Wszelką wątpliwość usuwa wiersz 27. Wy bowiem jesteście ciałem Chrystusa i jako Jego części jesteście Jego członkami. Skoro jednak Duch Święty włącza nas poprzez chrzest do ciała Chrystusa, jest ono w stosunku do wiernych rzeczywistością ontologicznie pierwszą i zasadniczą. Ciało Chrystusa już istnieje, a my do Niego zostajemy włączeni. Stąd też nasuwa się przypuszczenie, że Paweł, mówiąc w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 12 wiersz, o Chrystusie, wychodzi jednak od wywyższonego Pana, który poprzez śmierć i zmartwychwstanie stworzył podwaliny dla eklezjalnego ciała Chrystusowego, do którego zostaniemy włączeni poprzez chrzest. Spójnie konstytutywną dla jedności ciała Chrystusowego stanowi duch gwarantujący solidarność, a chroniący od rozłamów. Tekst pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, wiersze od 12 do 27, to przede wszystkim świadectwo jedności eklezjalnego ciała Chrystusowego. Nie precyzuje natomiast, na czym polega owa relacja ciała do Chrystusa, jakkolwiek akcentuje fakt tej relacji. Wydaje się nadto, że tę relację prowadzi do podstaw, to jest do wywyższonego Chrystusa, od którego zaczynać się powinna wszelka relacja Kościoła do Chrystusa. Podpunkt D. Motyw współrzędności członków w jednym organizmie. List do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 4 i następne. Antyczne porównanie większości grupy społecznej do organizmu ludzkiego stanowi również punkt wyjściowy listu do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 4 i następne. Paranezy dotyczącej społecznej wartości różnych charyzmatów. Decydujące znaczenie teologiczne dla dalszych dociekań posiada wiersz 5, kończący porównanie, równocześnie wypowiadając się na temat owej spójni egzystencjalnej ciała Chrystusowego, o której traktowała Paraneza w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, wiersze od 12 do 27. My, liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Eklezjalne ciało Chrystusa, o którym mówiły w zasadzie poprzednie teksty, znaczy więc tyle, co ciało w Chrystusie. Pierwsze sformułowanie zwraca uwagę na fakt relacji ciała do Chrystusa i odwrotnie. Drugie jakby tę relację wyjaśnia. Kościół żyje w Chrystusie, w zbawczych skutkach śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Kościół staje się jednością i ciałem poprzez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa oraz jest jednością i ciałem wespół z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem. Kościół więc tkwi tak całkowicie egzystencjalnie w Chrystusie, że po prostu jest Chrystusem.
Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie.